Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Dobry wieczór, bądź dzień dobry, w zależności od tego, jak patrzymy na tą godzinę. Na antenie Radia Doksa oczywiście nadszedł czas programu historycznego, program Od Piasta do Miasta. Mariusz Piestrak, witam się z Państwem.
I Marek Białokur, dobry wieczór Państwu.
Tradycyjnie już rozpoczniemy od kalendarium.
I przenosimy się pół tysiąca lat wstecz. 497 lat temu, 8 listopada 1519 roku, Hernán Cortés zdobył stolicę państwa Azteków Tenochtitlan, od tego czasu nazywaną też Meksykiem. 396 lat temu, 8 listopada 1620 roku, doszło do decydującego zwycięstwa wojsk habsburskich nad czeskimi w bitwie na Białej Górze. Ta bitwa zmieniła zupełnie historię naszych południowych sąsiadów. Dokładnie 100 lat temu, 8 listopada 1916 roku, w konsekwencji wydanego kilka dni wcześniej aktu 5 listopada, doszło do wydania przez okupacyjne władze niemieckie i austro-węgierskie odezwy werbunkowej, mającej zachęcić Polaków do wstępowania do armii państw zaborczych. 98 lat temu, 8 listopada 1918 roku, z twierdzy w Magdeburgu zwolnieni zostali Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski. Józef Piłsudski dwa dni później przybył do Warszawy i 10 listopada 1918 roku rozpoczął się jego właściwy marsz po władzy w Polsce, zakończony ostatecznie przejęciem pełni władzy w roku 1926.
Ja zacznę od informacji z polskiej historii. W roku 1632 Sejm Elekcyjny wybrał na króla Władysława IV Wazę. No i stosunkowo niedawno, bo 10 lat temu, w roku 2006, do kraju przyleciały pierwsze dwa zakupione w Stanach Zjednoczonych samoloty myśliwskie F-16. I tego samego dnia, być może w związku z tym wydarzeniem, WIG-20 po raz pierwszy w historii giełdy papierów wartościowych w Warszawie przekroczył magiczną granicę 50 tysięcy punktów. Natomiast z ciekawostek historycznych ze świata zacznę od czegoś dla miłośników starożytności. Cofnijmy się do roku 63 przed naszą erą. Wówczas konsul rzymski Cyceron zdemaskował podczas swojego przemówienia w Senacie spisek Katyliny. W 1793 roku, ogromny skok w przyszłość, otwarto muzeum w paryskim Luwrze, a więc to muzeum, które po dziś dzień jest symbolem Paryża. W roku 1887 amerykański przemysłowiec i wynalazca pochodzenia niemiecko-żydowskiego, czyli Emil Berliner, opatentował gramofon. Dla wszystkich miłośników tego urządzenia, którzy po dziś dzień jeszcze z niego korzystają. W roku 1917, w czasie rewolucji październikowej, władzę w Rosji przejęła Rada Komisarzy Ludowych z Włodzimierzem Leninem na czele. No i wówczas Lew Trocki został ministrem spraw zagranicznych, a Józef Stalin komisarzem do spraw narodowości. W 1932 roku Franklin Delano Roosevelt wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, natomiast w 1960 John Fitzgerald Kennedy, a w roku 1988 George W. Bush, a więc George Bush senior. To oczywiście w kontekście tego, co za wielką wodą będzie się działo.
Co w zasadzie dzieje się już dziś? A żeby zakończyć możliwie najbardziej aktualnym wydarzeniem nasze kalendarium, to dokładnie dzisiaj, 8 listopada 2016 roku, Narodowy Bank Polski wypuścił kolejną monetę z serii Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tym razem bohaterem tej monety jest generał Józef Haller, znany głównie z tego, że w 1918 roku stanął na czele polskiej armii utworzonej rok wcześniej we Francji, nazywanej często od koloru mundurów błękitną armią albo też Hallerczykami. Wypuszczono monetę o nominale 100 zł, złotą i 10-złotową srebrną. A teraz pora przejść już do głównego punktu naszego dzisiejszego programu, a dotyczy on postaci bardzo ważnej dla naszego miasta, postaci archiwisty, naukowca i społecznika Stefana Oswalda Popiełka. Tej postaci w ostatni piątek, 4 listopada, poświęcona była sesja popularno-naukowa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Opolu i mamy przyjemność gościć dzisiaj w naszym studio dwóch prelegentów, panią Barbarę Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz pana doktora Piotra Stanka, kierownika działu naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Opolu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Podczas sesji, o której wspomnieliśmy, oprócz dwójki naszych dzisiejszych gości, prezentowane były też wystąpienia takich osób jak pani dr Janiny Domskiej, pana profesora Michała Lisa, pana magistra Huberta Mazura i pana magistra Sławomira Marchela. Wszystkie te osoby zajmowały się w swoich wystąpieniach postacią Stefana Oswalda Popiełka, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, a całość prowadził dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. Ale Mariusz, ty masz ciekawe dane z sondażu, który przeprowadziłeś w Opolu.
No, ambitnie to brzmi, dane, ale faktycznie, przygotowując się do dzisiejszego programu, przeprowadziłem sondę na ulicach naszego miasta. Prywatna sonda, próbka może niewielka, bo raptem 10 Opolan zapytałem, no właśnie, o postać Stefana Oswalda Popiołka. Pytanie brzmiało, kim był ten człowiek, z kim nam się, albo z czym nam się ta postać kojarzy. No chyba tutaj nikogo nie zdziwię, że na 10 zapytanych osób, no, prawidłowej odpowiedzi nie otrzymałem. No, właściwie wcale. No można powiedzieć, że dwie osoby zbliżyły się do prawdy. Jedna, mówiąc, że był to, cytuję, jakiś opolski naukowiec, i druga osoba, że chyba historyk. Więc cóż, no, ja tym bardziej się cieszę, że możemy dzisiaj podczas naszego programu poświęcić kilka chwil tej postaci, która ewidentnie wymaga przypomnienia, tym bardziej, że 90 lat od urodzin wieloletniego dyrektora Archiwum Państwowego przypada właśnie w tym roku.
Pani Barbaro, dlaczego zainteresowała się pani postacią pana dyrektora Popiełka, poza tym, że był to dyrektor archiwum w Opolu?
Powiem prawdę, że przygotowując biografię archiwistów opolskich z okazji 60. rocznicy powstania Archiwum Państwowego w Opolu, miałam okazję sięgnąć do akt osobowych Stefana Oswalda Popiołka i po dogłębnej analizie doszłam do wniosku, że jest to postać niezwykle zasłużona nie tylko dla Archiwum Państwowego w Opolu, ale również i dla miasta Opola, ponieważ oprócz organizacji sieci archiwalnej tutaj na Śląsku, zasłużył się także tym, iż współtworzył przeróżne instytucje naukowe, między innymi Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Instytutu Śląskiego.
Czy w biografii tego człowieka znalazła pani takie fragmenty, takie wątki, wydarzenia, które pani zdaniem powinny być szczególnie podkreślane? Coś takiego, co świadczy o niezwykłości tej postaci. Ja tu dążę do tego, co słyszałem w pani wystąpieniu podczas piątkowej konferencji, czyli okres II wojny światowej, co dla wielu słuchaczy, myślę, może być pewnym zaskoczeniem.
Podczas II wojny światowej Stefan Oswald Popiołek jako uczeń gimnazjum został powołany do służby wojskowej, do służby pomocniczej w artylerii, a następnie wcielony do Wehrmachtu i podczas tej służby już pod koniec wojny dostał się do niewoli amerykańskiej.
I z tej niewoli został zwolniony w roku 1946. Wrócił do Opola.
Wrócił w rodzinne strony, do miejscowości Ochodze. Ale oczywiście szkołę średnią kontynuował, naukę w szkole średniej kontynuował w Opolu przy liceum pedagogicznym. Najpierw rozpoczął kurs pedagogiczny, ponieważ chciał pierwotnie poświęcić się pracy z uczniami.
Postanowił dalej się kształcić? Co dalej się działo po ukończeniu
szkoły? Oczywiście, tak. Również był zaangażowany w kursy repolonizacyjne dla ludności autochtonicznej, która wiadomo, że w życiu codziennym używała gwary śląskiej albo języka niemieckiego. I on właśnie żywo włączył się właśnie w tę działalność.
Jakbyśmy chcieli takie współczesne kryteria narodowościowe, etniczne spróbować przyłożyć do tej postaci, to gdzie by pani umieściła Stefana Oswalda Popiełka, biorąc pod uwagę to, co już wiemy o tej postaci?
Był to syn ziemi śląskiej, na pewno był Ślązakiem, nie czuł się Niemcem, ale jako właśnie został wcielony do Wehrmachtu jako obywatel Rzeszy, ale na pewno nie czuł się Niemcem.
Czy studia historyczne we Wrocławiu były tym momentem, który przesądził o tym, że ponownie trafił później do Opola i zajął się tworzeniem służby archiwalnej, bo takie informacje mogliśmy uzyskać też podczas konferencji. Czy to jest ten początek?
Myślę, że początek pracy w Archiwum Państwowym we Wrocławiu zadecydował o tym, że później był organizatorem tej państwowej sieci archiwalnej.
Kiedy to ma miejsce? Kiedy ponownie trafia do Opola i jak wygląda proces tworzenia archiwum?
W roku 1951 został oddelegowany jako kierownik powiatowego Archiwum Państwowego w Opolu, a w 1953 został pierwszym dyrektorem nowo utworzonego Archiwum Wojewódzkiego, właśnie tego szczebla wojewódzkiego.
Z jakimi problemami musiał się zmierzyć?
Och, problemów było bardzo dużo. Po pierwsze, na tym terenie do 1945 roku nie istniało żadne archiwum stopnia regionalnego, tak jak we Wrocławiu, gdzie już było, funkcjonowało archiwum podobnie jak w tej chwili, no można rzec, na tym szczeblu już obecnym wojewódzkim. Natomiast w Opolu nie było takiego archiwum. Istniało jedynie archiwum miejskie, które mieściło się w ratuszu i w sumie ono później było zalążkiem powstania tego archiwum wojewódzkiego.
Czy przeniesienie zbiorów i archiwum z ratusza do obecnej siedziby to właśnie zasługa też
Tak, dlatego że przez wiele lat Stefan Oswald Popiołek ubiegał się o odpowiednie lokum dla gromadzonych materiałów archiwalnych, ponieważ to pomieszczenie, które mieściło się w ratuszu, nie spełniało wszystkich wymogów, poza tym było zbyt małe, a do tego archiwiści też nie mieli zbyt dobrych warunków pracy.
W trakcie konferencji większość osób nie miała okazji uczestniczyć, ale też zostało to wyraźnie podkreślone, że zasługą Stefana Oswalda Popiołka było to, że w opolskim archiwum znalazło się sporo cennych, ważnych dokumentów, że to były jego zabiegi. Jakbyśmy przybliżyli też słuchaczom przy okazji, z jakiego rodzaju materiałami można się spotkać w archiwum, które były gromadzone od czasu, kiedy dyrektorem był właśnie pan Popiołek. I tak pokrótce też jesteśmy już umówieni na audycję w przyszłości, też w kontekście historii naszego miasta, ale jakbyśmy mogli teraz króciutko powiedzieć słuchaczowi, który nigdy nie miał okazji być w archiwum i teraz dowiaduje się o postaci, która tworzyła to archiwum. Na czym polega praca archiwisty?
Ja może powiem najpierw na temat naszego zasobu, ponieważ zasób dzieli się na dwie części. Pierwsza część są to akta niemieckojęzyczne, wytworzone do zakończenia działań wojennych w 1945 roku. Natomiast druga część jest to już ta część głównie polskojęzyczna, która została wytworzona przez twórców działających tutaj na terenie Opolszczyzny po wprowadzeniu władzy polskiej tutaj w naszym regionie. W tej chwili chciałabym jeszcze powiedzieć, w jaki sposób archiwiści liczą zasób, bo jest to też rzecz, o której no, nie wszyscy wiedzą. Materiały archiwalne liczy się dwojako. Po pierwsze, w jednostkach archiwalnych i w metrach bieżących. Jeżeli chodzi o metry bieżące, to gdyby ułożyć akta jedne za drugim, na przykład teczki czy księgi, to w tej chwili mamy ponad 8,5 kilometra tych materiałów archiwalnych. Może się to komuś wydawać, że jest to dużo, ale w porównaniu z innymi archiwami, takimi jak na przykład Wrocław czy Katowice, to jest to niewiele.
Ponieważ... A to i tak 2 godziny spacerkiem, żeby pokonać
tak,
ten dystans.
Tak, 2 godzinki, tak, spacerkiem, ale...
Bez czytania.
Przykładowo Archiwum Państwowe w Katowicach liczy 21 kilometrów akt, natomiast Archiwum Państwowe we Wrocławiu no nieco mniej.
No dobrze, to wiemy już o tym. Wykorzystajmy obecność w naszym studio pana doktora Piotra Stanka. Będziemy wracać jeszcze do wypowiedzi pani Barbary. Oprócz tego, że stworzył Archiwum Państwowe Opolu, dowiedzieliśmy się również w trakcie tej konferencji, dzięki też tekstowi, który opublikował pan już na stronie muzeum, w którym pracuje, takiego szkicu biograficznego, że ten sam człowiek jest również twórcą, czy też współtwórcą obecnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, które wtedy nosiło nieco inną nazwę. Jak to się stało, że Stefan Oswald Popiołek zainteresował się tą problematyką? W jaki sposób tworzył muzeum? Jak państwo dzisiaj jako pracownicy postrzegacie jego rolę w tym dziele?
Znaczy ten rok 1966, kiedy z dniem 1 stycznia Stefan Ossold-Popiołek został mianowany dyrektorem nowo utworzonej placówki muzealnej tego naszego Łambinowickiego Muzeum, był pewnie decydujący w takim znaczeniu, żeby wyznaczyć akurat tę osobę, że już sprawdził się to, co tutaj pani Barbara mówiła, jako świetny organizator. Coś z niczego i zebranie i pokazanie świetnych efektów w bardzo krótkim czasie. I Muzeum Łambinowickie, które funkcjonuje dopiero właśnie od 1964 roku jako oddział zamiejscowy Muzeum Okręgowego Śląska Opolskiego, a od 1965 roku jako samodzielna placówka, miało te 20 lat dystansu do II wojny światowej, czyli już postępujące zniszczenia, rozproszenie materiału, świadkowie, dokumentacja, to wszystko sprawiło, że trzeba było wiele przeciwności przezwyciężyć, żeby w krótkim czasie na odpowiednim poziomie zorganizować nową placówkę muzealną. I te wcześniejsze doświadczenia Stefana Ossolda-Popiołka już były takie przekonujące, że sprawiły, że został mianowany tym właśnie dyrektorem. Z drugiej strony te jego działania były bardzo wielotorowe. To jest człowiek, który umiejętnie łączył wiele możliwych talentów w kierunku jednego celu. Stąd nie był tylko zwykłym, w cudzysłowie, przepraszam, organizatorem, ale do tego nie zaniedbywał innych działań. Świetnie sprawdzał się jako rasowy archiwista, jako zawodowy, profesjonalny historyk, zwłaszcza regionalista, menedżer i muzealnik, bo tutaj do tych tematów, czy tych epitetów, określeń, które padły też już na początku przez pana podane, to jeszcze właśnie dodałby muzealnik, bo te 12 lat życia kiedy zawodowego, kiedy od 1966 do 1978 roku piastował funkcję dyrektora Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych. To muzeum później w 1973 roku dodano jedno określenie, Muzeum Martyrologii i Walki, a w 1984 roku przyjęło tą nazwę, która już funkcjonuje do dnia dzisiejszego, czyli Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łamicach Opolu, to jest właśnie ten czas, kiedy to jest 1/3 jego zawodowego życia. Bardzo bogaty, bardzo twórczy czas. I nam dzisiaj z perspektywy tych lat, osobom pracującym w muzeum, imponuje taka konstatacja związana z tym okresem, kiedy funkcję szefa sprawował Stefan Ossold-Popiołek, że tak nakreślił ramy funkcjonowania, tak systemowo zorganizował to muzeum, że właściwie poza niewielkimi zmianami, w wyniku przede wszystkim zmiany polityczne po 1989 roku, kiedy mogliśmy się otworzyć na nowe obszary badawcze, to generalnie te wszystkie działania, które on nakreślił, my tylko rozwijamy i kontynuujemy. Ten podstawowy zrąb został uczyniony w tym właśnie okresie za jego dyrektorowania.
Tu pojawia się ciekawy wątek, bo dzisiaj mówimy o Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, ale ta pierwotna nazwa nie obejmowała chyba Opola. Skąd w ogóle ta koncepcja, żeby połączyć, czy to właśnie Stefan Ossold-Popiołek był pomysłodawcą tego, żeby ta część wystawiennicza związana też z samym miejscem, to dawne Lambsdorff, Łambinowice, a dział naukowy, kierownictwo to Opole. Bo z pana wystąpienia też pamiętam, że pojawiały się problemy z tym związane i czyniono zarzuty dyrektorowi, dlaczego tak właśnie się stało. Proszę obalić te mity.
To znaczy tutaj dyrektor wyprzedzał trochę czas i społeczeństwo chyba tutaj i niektóre osoby, które jakby z boku recenzowały jego pracę czy oceniały jego pracę, nie nadążały za tymi trendami, które on już wcześniej wychwytywał i próbował być nowatorski, nowoczesny na szerszą skalę. I to niektórych pewnie szokowało i spowodowało czasami krytykę. Chodziło o to, że oczywiście mamy muzeum, które odnosi się do martyrologii, odnosi się do dramatu wielu mas ludności wojennych sprowadzonych do Łambinowic, do Lambsdorff na tym terenie. I to jest ten autentyzm miejsca, dlatego ta siedziba jedna jest zlokalizowana w Łambinowicach, żeby był ścisły związek z muzeum, miejscem pamięci i tą historią. Natomiast dla Stefana Ossolda-Popiołka było bardzo oczywiste, żeby ta placówka nie była tylko jakąś izbą pamięci albo takim bardzo lokalnym, skoncentrowanym podmiotem. Musi zyskać szerszą rangę i trzeba dotrzeć też do środowisk naukowych. A z perspektywy nawet komunikacyjnej Łambinowice już tego tak nie gwarantowały. Dlatego od początku stawiał na drugą siedzibę, żeby w Opolu łatwiej było dotrzeć naukowcom, czy muzealnicy, żeby dotarli, osoby pracujące w muzeum, dotarły do środowisk naukowych, czy to regionalnych, czy już krajowych i stąd pomysł bardzo szybko, żeby utworzyć tutaj dział naukowo-badawczy i dokumentację właśnie w Opolu. Z tych powodów dwie równorzędne placówki, natomiast oczywiście początki, które pracownicy, którzy wspominają ten pierwszy okres czasu i wspominają dyrektora, to właśnie to, co też w trakcie tej konferencji piątkowej padło. To był taki szaleńczy trochę okres. Trzeba było takim zapaleńcem, żeby uwierzyć w wizję, kiedy tak jak my tutaj siedzimy we czwórkę przy całkiem sporym stole, a tam przy jednym małym biurku cztery osoby z dyrektorem funkcjonowały. A tutaj śmiały, ambitny plan dwóch siedzib, wielu działów i szeroko nakreślonych działań. To była wizja dyrektora.
Dokładnie. To, o czym pan mówi, przypomina troszeczkę sytuację związaną z Muzeum w Grossrosen, czyli obecna Rogoźnica, gdzie ta część związana z samym miejscem pamięci to jest Rogoźnica, dawny obóz Grossrosen, a dział naukowy ma swoją siedzibę w Obrzychu. Tak się zastanawiam, czy Grossrosen było przed Łąbowicami, czy też później. Czy może się okazuje, że i ten pomysł przeniesiony z Opola tam został właśnie przeniesiony. Ale może to rozstrzygniemy przy jakiejś innej okazji. Chciałbym zadać podobne pytanie, jak to, które zadałem pani Barbarze, pytając o specyfikę zawodu archiwisty, o zasób, którym dysponuje Archiwum Państwowe w Opolu i zapytać właśnie o to, czym państwo zajmujecie się, jaka jest rola, jaka jest współcześnie misja tego muzeum, które już pół wieku temu stworzył Stefan Oswald Popiołek.
Tutaj tematyka jest bardzo trudna i to jest takie pierwsze nasze wyzwanie pracowników, w zależności od, niezależnie od działu, w którym pracujemy, czy w dziale naukowym, czy w dziale edukacyjnym, czy w dziale zbiorów i konserwacji, czy archiwum. Tematyka jest trudna, drażliwa, to jest martyrologia, to jest cierpienie setek, dziesiątek tysięcy ludzi, które trzeba właściwie pokazać, a nie tylko epatować, nie rzucać, nie szokować jakichś haseł, drastycznych scen, tego typu rzeczy. Nie jest to typowe muzeum, które można bez większego przygotowania po prostu wejść i zwiedzić. Często zdarza się, i to sam doświadczyłem, kiedy oprowadzałem różne osoby o większej wrażliwości, które potrafią się nawet czasami rozpłakać, bo jednak przekaz jest dla nich, dla osób może mniej stykających się z tą tematyką, trudny. Natomiast nasza praca jest wielotorowa, nastawiona na zachowanie tego, co było i udokumentowanie losów jeńców wojennych. Przede wszystkim to jest nasza podstawowy obszar w II wojny światowej, jeńców polskiej II wojny światowej, jeńców innej narodowości w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, a oprócz tego historii Łambinowic, takiej szerszej perspektywie czasowej, od początku funkcjonowania, bo to jest miejsce z takimi tradycjami obozowymi już od drugiej połowy XIX wieku, poprzez I wojnę światową, dwa obozy cywilne i obóz pracy w Łambinowicach, ten obóz powojenny po II wojny światowej, a po 1989 roku zmiana systemowa sprawiła, że otworzył się też nowy obszar badawczy, czyli jeńcy polscy w Związku Radzieckim. I to jest jedno pole takiej aktywności, którym się zajmujemy. A drugie, no to być takim muzeum z przesłaniem antywojennym, takim silnym przekazem antywojennym, by nie tylko informować, co było, ale edukować w kierunku przeciwdziałania, czy w jakiejś takiej refleksji, żeby jednak nie powtórzyły się tego typu kataklizmy.
Pojawiło się to słowo edukować. Kiedy przypominam sobie czas swojej nauki w szkole podstawowej, szkole średniej, lata 80., ubiegłego wieku, ubiegłego tysiąclecia, to placówki muzealne, placówki archiwalne były dość jednoznacznie przez nas, młodych ludzi, wówczas postrzegane jako takie niezwykle konserwatywne, hermetyczne. Do muzeum to tylko w bamboszach, do archiwum to w zasadzie w ogóle się nie wchodziło. Dzisiaj to są placówki otwarte. Jakie państwo podejmujecie działania? Bo je widać, ale tak, żeby nasi słuchacze też, którzy nie mieli okazji się przekonać, przynajmniej jeden, dwa takie przykłady, które świadczą o tym wyjściu na zewnątrz, jeżeli chodzi o Archiwum Państwowe w Opolu, jeżeli chodzi o Centralne Muzeum.
Archiwa państwowe w Polsce mają trzy główne zadania, może najpierw jeszcze o tym powiem, czyli gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i popularyzację materiałów archiwalnych. Właśnie to udostępnianie i popularyzacja materiałów archiwalnych jest to wyjście naprzeciw potrzebom naszych użytkowników. Jeżeli chodzi o udostępnianie, no to głównie wykorzystywane są materiały archiwalne do celów naukowych, do pisania różnego rodzaju prac, zwłaszcza przez historyków. Jeżeli chodzi o popularyzację materiałów archiwalnych, to tutaj Tak, prawdę mówiąc, do roku 2012-13 to Archiwum Państwowe w Opolu prowadziło zajęcia edukacyjne, archiwalne, raczej dla studentów i ewentualnie dla uczniów szkół średnich. W tej chwili ten wiek osób, które edukujemy, jest coraz bardziej obniżony. W ubiegłym roku gościliśmy nawet dzieci z przedszkola.
Które również dobrze się czuły w archiwum.
Tak, czuły.
Jak to wygląda w Centralnym Muzeum?
Obok jednego z działów, czyli to, co już pani powiedziała, dział archiwum, który służy też w dużej mierze nie tylko naukowcom, ale osobom poszukującym genealogii, historii swoich przodków, dopiero odkrywają jenieckie losy swoich przodków, czy to z kraju, czy za granicą. Staramy się nie być właśnie tą placówką, która kojarzy się, tak jak tutaj padło, z tymi kapciami tylko. Natomiast jest to, tak jak muszę jeszcze raz przypomnieć, jest to tematyka trudna, dlatego musimy wyważyć, żeby to nie pójść tylko w kierunku takiej taniej, łatwej rozrywki, bo jednak tematyka jest mocna, tematyka wrażliwa, ale staramy się wychodzić czy to w postaci projektów edukacyjnych, czy łączenie różnych wątków historycznych z różnymi formami artystycznymi, na przykład teatr, sztuki teatralne w autentycznym miejscu pamięci narodowej w Ominowicach, kilkukrotnie takie projekty były, czy projekty edukacyjne dla dzieci łączone z różnych przedmiotów historycznych, ale również nawet film, krótka forma, 20-kilkuminutowy film, zarówno nasz edukacyjny, który wprowadza w tą tematykę, ale z podmiotem zewnętrznym, film, który jest adresowany stricte dla młodzieży, w sposób lekko z przymrużeniem oka pokazuje jeden z wątków jenieckich historii.
Gdzie ten film można zobaczyć? Tylko odwiedzając muzeum, czy jest gdzieś dostępny jeszcze?
Ten film w ramach serii Portrety Wojenne pokazuje ucieczkę, czy ukazuje ucieczkę jednego z jeńców polskich. To jest spektakularna, kiedy podporucznik wyprowadza kilku jeńców w przebraniu niemieckiego oficera w biały dzień główną bramą obozu z jednego oflagów na północy Polski, na Pomorzu. Natomiast był to film, który był emitowany w TVP 2, w TVP Info i w TVP Historia. Można go tam zobaczyć. Dostępny również na YouTube.
Odsyłamy oczywiście do źródeł internetowych, o to będzie chyba najłatwiej. Szanowni Państwo, w tym momencie zrobimy krótką przerwę, oczywiście poświęconą na przygotowanie drugiej części naszego programu. Kilka niespodzianek za moment. Za moment ponownie na antenie historia związana między innymi z naszym dzisiejszym bohaterem, przypomnę, Stefanem Oswaldem Popiołkiem.
Radio Doxa. Radio w dobrym tonie.